Studencka popołudniówka.
Cześć, wybiła godzina 16.30, a to oznacza, że zaczynamy studencką popołudniówkę. Wita się z Wami Maja Stasyszyn
i Marcelina Gędzierska.
Dzisiaj poruszymy fascynujący temat osobowości. Osobowość w psychologii jest pojęciem definiowanym niejednolicie. Najczęściej jest rozumiana jako zbiór względnie stałych dla danej jednostki cech. Osobowość warunkuje stałość zachowywania się i postaw człowieka. Można powiedzieć, że organizuje jego postępowanie, jest jego psychiczną tożsamością. Czyli mówiąc najprościej, osobowość to zestaw takich elementów naszej natury i zachowań, poprzez które odróżniamy się od innych. Ocenianiem osobowości zajmowano się od zarania dziejów. Naszym przodkom z czasów epoki kamienia bardzo przydawała się wiedza, który myśliwy będzie na tyle odważny, aby zabić osaczone zwierzę, a który przestraszy się i ucieknie. Podobnie kiedy ludzie od zawsze oceniali się nawzajem i szukali słabych punktów u rywala i możliwości ich wykorzystania. Oprócz praktycznych zastosowań badania ludzkiej natury, trzeba zauważyć, że jesteśmy po prostu ciekawi siebie nawzajem. Nie moglibyśmy przecież plotkować, nie dokonując oceny charakteru innych osób. Wszyscy chcemy się dowiedzieć, jacy jesteśmy naprawdę.
I w związku z tym dzisiaj wspólnie z naszymi gośćmi w studiu, Natalią Kruk,
witam,
oraz Emilią Kijewską,
dzień dobry,
studentkami pierwszego roku dziennikarstwa w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz naszym gościem specjalnym, panią psychologą Bogną Białecką, porozmawiamy o ocenie osobowości oraz o tym, czy i do czego tak właściwie potrzebujemy zrozumienia naszego charakteru.
Oparty na pracy specjalistów Carla Gustawa Junga oraz Catherine Briggs i Isabel Myers, test 16 osobowości jest jedną z najpopularniejszych form klasyfikacji ludzkich charakterów. Według testu różnice w ludzkim zachowaniu można opisać poprzez 4 wymiary: ekstrawersję i introwersję, poznanie i intuicję, myślenie i odczuwanie oraz osądzanie i obserwację. Dziewczyny, wiem, że obie ten test wykonywałyście. Natalio, ty jesteś dowódcą, czyli ENTJ, a ty, Emilio, pośrednikiem, INFP. I według omawianego testu, Natalia kieruje swoją energię i uwagę na zewnątrz, jest ekstrawertykiem, natomiast Emilia na odwrót kieruje percepcję do wewnątrz i jest introwertykiem. Idąc dalej, obie z Was od gromadzenia informacji wolicie koncentrować się na całościowym obrazie i powiązaniach między faktami. Kolejną rzeczą, która według testu Was różni, jest sposób podejmowania decyzji. Natalia kieruje się głównie logiką, natomiast Emilia woli bardziej subiektywny proces, biorąc pod uwagę zdanie i sytuację innych zamieszanych osób. Przypominam, cały czas mówimy o teście 16 osobowości. Ponadto Natalia preferuje osąd, radzi sobie z życiem w sposób zaplanowany. Emilia z kolei preferuje elastyczny styl życia, pozostaje otwarta na nowe informacje, uważnie obserwuje. Dziewczyny, jak oceniacie zgodność opisu swojej osobowości z rzeczywistością?
Nie do końca bym się z tym zgodziła, ale z drugiej strony jest tyle ludzi na świecie, że trudno ich zakwalifikować tylko w 16 kategorii. Oczywiście część rzeczy się sprawdza, aczkolwiek do kilku mam zastrzeżenia.
Do których na przykład?
A propos mojej introwertyczności, gdyż osoby, które mnie znają, twierdzą, że właśnie jestem duszą towarzystwa, więc nie wyobrażam siebie jako introwertyczki.
Może ci się to zmieniło na przestrzeni lat?
Możliwe, ale jednak test wykonywałam w ostatnim czasie, więc chyba odpowiedzi były te najświeższe.
Okej, czy jest jeszcze coś, z czym się tak mocno nie zgadzasz?
Nie, chyba tylko to mi nie pasuje.
W porządku. A ty, Natalia?
Ja jestem w stanie zrozumieć, dlaczego wyszedł u mnie taki wynik, a nie inny, aczkolwiek też się oczywiście nie w pełni zgadzam. Na pewno to, co wyszło mi w tym tekście, to jest to, co jednak we mnie dominuje i co się objawia najczęściej. Jednak ja mam podobną sytuację tutaj do Emilii, tylko że w drugą stronę. Bardzo często słyszę, że jestem introwertykiem, że jestem osobą bardziej zamkniętą. I myślę, że tutaj mimo wszystko w porównaniu z tym, jaką osobowość miałam kiedyś, jak kiedyś się zachowywałam, no to faktycznie w porównaniu z tym, co było kiedyś, no to teraz mogę nawet samą siebie uważać za bardziej ekstrawertyczkę, bo jest duża różnica. Natomiast jeśli chodzi o to podejmowanie decyzji, faktycznie lubię zawsze wszystko dobrze przemyśleć, zaplanować. Staram się zawsze podejmować decyzje i działać zdroworozsądkowo, nie podchodzić do pewnych rzeczy stricte emocjonalnie. To by się zgadzało i myślę, że to mam od zawsze. Natomiast tą duszą moją, czy ja jestem bardziej towarzyską osobą, czy bardziej zamkniętą, to zależy od sytuacji. Ja bardzo lubię się dopasowywać do towarzystwa i czasami jest tak, że czuję się na tyle swobodnie, na tyle pewnie, że faktycznie jestem bardzo ekstrawertyczna w porównaniu z innymi. A czasami jest tak, że lubię po prostu się zamknąć w sobie i przyjąć postawę obserwatora. Dlatego tutaj bardziej myślę, że jestem jednak takim połączeniem jednego z drugim, czyli ambiwertykiem.
Jak to się mówi, dla introwertyków jestem ekstrawertykiem, a dla ekstrawertyków introwertykiem.
Dokładnie tak, do wyboru, do koloru.
Dziewczyny, a co powiecie na to, że człowiek może się zmienić, ponieważ istnieją dwa twierdzenia, dwa poglądy. Jeden mówi, że jesteśmy przypisani do jakiejś określonej osobowości i że to, kim jesteśmy, wynika z naszych jakichś podświadomych pragnień. A z kolei inny pogląd mówi, że osobowość nigdy nie jest dana nam raz na zawsze i ludzie przez cały czas się zmieniają. Jakie jest wasze zdanie? Co wy myślicie? Czy jesteśmy w stanie kontrolować naszą osobowość?
Tak jak Natalia przed chwilą wspomniała, dostosowuje się do sytuacji, w jakiej się znajduje, do towarzystwa, które ją otacza. I myślę, że przede wszystkim to kieruje nami, jak się w konkretnym momencie zachowujemy, co czynimy, to wpływa na nasze decyzje oraz na słowa, jakie wypowiadamy. Oczywiście każdy jednak głęboko zakorzenioną ma jedną stałą osobowość, aczkolwiek jest w stanie ją zmienić.
Dokładnie tak. Nie ma czegoś takiego, że swojej osobowości nic w sobie nie można zmienić, że człowiek się rodzi i taki pozostaje do końca życia, bo jednak to, jaką mamy osobowość, czyli jaki mamy zbiór cech, to jest kwestia naszego doświadczenia. To, jak zostaliśmy uformowani, ukształtowani, środowiska, w jakich przebywamy, dom, w jakim się wychowywaliśmy, więc wszystko ma na to wpływ. Są oczywiście pewne takie stałe elementy, które jest ciężko zmienić, bo one są na tyle zakorzenione w nas, że czasami nawet nie warto, bo one są takim naszym, no wiadomo, każdy ma inny zbiór cech. To nie jest tak, że ten zbiór cech, ta osobowość się powtarza u ludzi. Każdy ma inny ten zbiór i pewnych rzeczy się, nawet nie warto ich zmieniać, dlatego że one nas powodują, że jesteśmy oryginalni. Natomiast te rzeczy, które gdzieś utrudniają nam funkcjonowanie w świecie i utrudniają budowanie relacji takich, jakich byśmy chcieli, to jednak warto tutaj podejmować pracę nad sobą. Oczywiście to wymaga cierpliwości i czasu i poświęcenia, też czasami rezygnacji z samego siebie. Natomiast tak, można. Ja uważam, że można się zmieniać, bo ja też się zmieniam, pracuję nad sobą od kilku lat już, odkąd jestem świadoma, że mogę.
Wiele osób też walczy ze swoimi wadami w ten właśnie sposób, starając się kontrolować. Oczywiście nie jest to łatwe, no ale chyba na tym polega dorosłość, żeby starać się być jak najlepszym.
A czy uważacie, że taka zmiana, aby dopasować się właśnie do ludzi, do sytuacji, w jakiej jesteśmy, to jest w nas ludziach dobre, czy raczej niekoniecznie?
Zależy, czy to kontrolujemy i w jakim stopniu te zmiany zachodzą. No bo oczywiście we wspólnocie będziemy się zachowywać inaczej niż wśród niewierzących znajomych. To jest chyba oczywiste. Aczkolwiek nadal powinniśmy trzymać się swoich zasad, starać się podążać za tym, co wyznajemy, nie zaprzeczać samemu sobie. Aczkolwiek niektóre elementy rzeczywiście czasami trzeba lekko zmienić słownictwo, jakim się posługujemy. Dzięki temu będziemy lepiej zrozumieni w towarzystwie.
Tak, i co ważne, to takie dostosowanie się, dopasowywanie się do środowiska nie zawsze oznacza to, że przestajemy być sobą, bo można być prawdziwym i po prostu dobierać odpowiednie słowa w rozmowie z daną osobą. To jest właśnie w nas fajne, że my potrafimy być też elastyczni i dopasowywać się, i to oczywiście to nie musi oznaczać, że już przestajemy być prawdziwi, już nie jesteśmy szczerzy, bo można swoją szczerość, jak chcemy coś nawet komuś wyznać, można to ubrać w różne słowa, można to inaczej gestykulować, a i tak się wyrażam to, co myślę, tak? Więc jedno nie wyklucza drugiego. Możemy się dostosowywać, dopasowywać do środowiska, do relacji, do osób, z którymi rozmawiamy, z którymi przebywamy, jednocześnie będąc sobą, byleby tylko właśnie nie zakładać masek.
I żeby to kontrolować, a nie tak, żeby po prostu płynąć z prądem i w każdym towarzystwie zupełnie inna osoba.
Ja mówię tutaj jakby przykładowo o takim zjawisku, gdzie na przykład osoba przez całe życie jest introwertykiem i w momencie, kiedy przychodzi na studia, koledzy, koleżanki oczekują od tej osoby, aby ona wychodziła, żeby się otwierała na ludzi, żeby przebywała z nimi, a ta osoba przykładowo nie czuje tego. Czy ona ma robić teraz tak, żeby dopasować się do tej grupy osób, czy ona dalej ma być jakby sobą i zamknięta w takim sensie, że to jest dobre dla niej?
No ja uważam, że powinna działać zgodnie ze swoją wolą, z tym, co czuje i z tym, czego ona tak naprawdę chce, co ona chce osiągnąć. Jeżeli chce przebywać z tymi ludźmi, jeżeli chce mieć z nimi głębszą relację, to siłą rzeczy troszeczkę powinna wtedy rezygnować z siebie i tutaj pomyśleć o tych ludziach, nie? Czy czego oni by ode mnie chcieli. Jakby tutaj jest...
Cienka granica.
Tak? No, jest cienka granica, ale też chciałabym powiedzieć, że jest to pewien kompromis. No, to tak samo jak w związku. To nie tak, że ja szukam dla siebie odpowiedniej osoby, która będzie mi tylko odpowiadała, ale ja też muszę rezygnować z siebie. To tak samo tutaj w relacji z innymi ludźmi, czy też z rodzicami, w rodzinie, z przyjaciółmi, z pracodawcą. Wszędzie trzeba iść na kompromisy, bo jesteśmy różni. Mamy się uzupełniać, ale też, żeby pozbyć się tego ego w sobie, czyli musimy też czasami zrezygnować z siebie, ale to nie oznacza, że wtedy nie jesteśmy też prawdziwi.
Tak jak coache mówią, trzeba wyjść poza swoją strefę komfortu.
Dokładnie tak.
Czasem trzeba ją opuścić, no i nawet wyjść z tymi znajomymi, kiedy cię zachęcają, żebyś poszedł na tą imprezę, bo z drugiej strony dzięki temu też się tworzą wspaniałe wspomnienia ze studiów.
Temat ego i tego drugiego końca, czyli prawdziwego ja, poruszymy jeszcze za moment, natomiast teraz wasze wypowiedzi chciałabym podsumować jeszcze swoją, że i tak najlepiej prezentujemy się w towarzystwie, kiedy zachowujemy się naturalnie, normalnie. Nawet wtedy, kiedy na przykład nie znamy się na jakiś temat i po prostu pokazujemy to, mówimy, że ja nie wiem, o co chodzi, ja nigdy tam w tym miejscu, o którym mówicie, nie byłem, nie znam rzeczy, które, o których dyskutujecie. Mimo, że obiektywnie możemy wypaść gorzej od innych ludzi, to jednak jako osobowość prezentujemy się bardziej, prawdziwiej, a to jest zawsze dla ludzi bardziej pociągające, bardziej przyciągające ich do nas. Więc nie ma co udawać, bo i tak ludzie to wyczują oszustwo, a oszust zawsze odrzuca od siebie innych ludzi. Teraz wysłuchajmy wypowiedzi pani psycholog Bogny Białeckiej, którą zapytałam, po co nam właściwie testy osobowości, jaką wartość ma wiedza o sobie oraz jak możemy pielęgnować swoją osobowość, kształtować ją, czyli jak dojść do najpełniejszej wersji siebie.
Ekspert w studenckiej popołudniówce.
Czym jest osobowość człowieka? Czy wpływa na nasze zachowania? Jak głęboko wpływa na nasze zachowania? Czy je determinuje? Czy ten wpływ jest tylko chwilowy? Czy osobowość można zmienić? To są pytania, które zadawali sobie psycholodzy od początku właściwie istnienia tej nauki. I stworzonych zostało co najmniej kilka takich zasadniczych teorii osobowości. Przy czym chyba najbardziej klasyczna jest teoria temperamentu Hansa Eisenka, gdzie on zakłada, że człowieka da się opisać na takich trzech wymiarach: ekstrawersji, intrawersji, czyli osoby, która jest właśnie taką osobą bardzo otwartą na ludzi, lubiącą z nimi przebywać, versus osoba, która woli małe grono przyjaciół, lepiej się czuje w samotności, czy właśnie w towarzystwie kilku wybranych osób. I drugi wymiar, który Eisenk opisywał, to był wymiar neurotyczności i równowagi emocjonalnej, czyli od osoby, która generalnie jest drażliwa czy apatyczna, często przeżywa negatywne emocje, do osoby, która przeżywa często raczej emocje pozytywne. I potem mówił jeszcze o wymiarze psychotyczności, czyli od osób normalnych do osób, które są skłonne do takich zachowań bardzo aspołecznych. Przy czym ta teoria jest dosyć w tej chwili kwestionowana, w tym sensie chociażby, że badania pokazały, iż rzadko kto jest takim klasycznym introwertykiem czy ekstrawertykiem. Większość z nas jest gdzieś po środku, biorąc pod uwagę jeszcze istnienie ambiwertyków, czyli osób, które świetnie się odnajdują w towarzystwie, mogą być wręcz duszą towarzystwa, ale odpoczywają dobrze w samotności, bez ludzi, no to w tym momencie ten obraz nam się bardzo komplikuje. Najbardziej znanym chyba modelem osobowości jest tak zwana Wielka Piątka, czyli pięcioczynnikowy model osobowości autorstwa Paula Kosty i Roberta McCreya. Oni wyróżniają takich pięć elementów osobowości, które są według nich trwałe, to znaczy niezmienne praktycznie od urodzenia do momentu śmierci. To będzie kwestia właśnie znowu neurotyczności, jej przeciwieństwem jest stałość emocjonalna, czyli coś, co odzwierciedla takie przystosowanie emocjonalne jako kontrast do emocjonalnego niezrównoważenia. Drugi wymiar to jest ekstrawersja versus introwersja i potem oni dołożyli jeszcze otwartość na doświadczenia, czyli dążenie do doświadczania nowych sytuacji, nowych wyzwań. I tego przeciwieństwem jest osoba, która raczej woli taką stabilizację i brak zmian. Następnie czwarty wymiar, ugodowość kontra antagonizm, czyli coś, co odzwierciedla nasze nastawienie do innych ludzi, czy jesteśmy raczej skłonni do kompromisów, do dogadywania się z nimi, czy też wchodzenia z nimi w konflikty. I ostatni z tych czynników Wielkiej Piątki, sumienność versus nieukierunkowanie, czyli wymiar, który oddaje stopień zorganizowania, wytrwałości, motywacji człowieka w działaniach skierowanych na cel. I jeżeli patrzeć po tej Wielkiej Piątce, to rzeczywiście wydaje się, że większość z tych wymiarów osobowości pozostaje niezmienna przez większość naszego życia. Że to nie jest tak, że ktoś, kto od małego był raczej odludkiem, nagle staje się właśnie duszą towarzystwa, że ktoś, kto zawsze wchodził w konflikty, nagle nauczy się być osobą ugodową, lubianą przez wszystkich i łagodzącą te konflikty. Pytanie jest, czy to jest rzeczywiście aż tak niezmienne, jak się wydaje na pierwszy rzut oka. I tutaj z pomocą nam bardziej przyjdzie chyba teoria temperamentu Jana Strelała, naszego polskiego naukowca, nieżyjącego już, który mówił, że właściwie takimi najbardziej podstawowymi rzeczami wpływającymi na nasze zachowania są cechy układu nerwowego, czyli takie cechy czysto biologiczne, typu wrażliwość sensoryczna, czyli na ile różne bodźce zewnętrzne powodują u nas problemy czy reakcje silne. Czyli będą osoby nadwrażliwe sensorycznie, osoby, które w momencie, kiedy słyszą na przykład ostre dźwięki, reagują dosyć gwałtownie, i osoby, które są na to bardziej uodpornione, nie zwracają na to aż takiej uwagi. Tak samo reaktywność emocjonalna, czyli skłonność do silniejszego reagowania emocjami na różne wydarzenia lub słabszego reagowania emocjami. Dalej, wytrzymałość, to już chyba nie wymaga dodatkowego tłumaczenia, i wymiar żwawości kontra perseweratywności. Trudne słowa oznaczają, że osoba, która jest raczej żwawa, dosyć szybko przerzuca swoją uwagę z jednej sprawy na drugą. Osoba, która raczej jest perseweratywna, będzie bardzo się źle czuła, kiedy musi się oderwać od jakiejś czynności, którą akurat wykonuje, po to, żeby na chwilę przerzucić uwagę na coś innego. I to rzeczywiście, te podstawy czysto temperamentalne, czysto neurologiczne, mają mocny wpływ na nasze zachowanie przez większość naszego życia. Na przykład osoba, która jest perseweratywna, potrzebuje pewnego czasu, żeby się wciągnąć w jakąś czynność, ale później ją wykonuje przez dłuższy czas bez przerw. A osoba, u której jest układ nerwowy bardziej właśnie żwawy, bardziej elastyczny, może przerzucać się z jednego zadania na drugie, a to już ma wpływ na przykład na nasz sposób uczenia się czy na sposób pracy. Co jest naprawdę ważne, nasza osobowość czy też cechy temperamentu nie determinują sposobu naszego funkcjonowania, naszego zachowania. Warto znać swoje cechy osobowości czy cechy temperamentalne po to, żeby móc odpowiednio wpływać na otaczające nas środowisko, tak żeby funkcjonować jak najlepiej. Tutaj jeszcze raz powrócę do tego przykładu z perseweratywnością. Ponieważ jak ktoś wie, zaobserwował u siebie, że ma problemy z takim przerzucaniem uwagi między jedną rzeczą a drugą, to będzie starał się tak sobie zorganizować właśnie czas, naukę czy pracę, żeby odbywały się pewne dłuższe ciągi wykonywania jakichś czynności. Powiedzmy, ktoś siada do pisania artykułu i pisze ten artykuł przez parę godzin. Osoba, która ma bardziej żwawy typ temperamentu, pewnie popisze przez 20 minut artykuł, potem przerzuci się na coś innego, zrobi coś innego, potem znowu wróci do pisania artykułu. Druga sprawa, jeżeli ktoś wie, że jest raczej wrażliwy emocjonalnie czy wrażliwy sensorycznie na ostre dźwięki, hałasy, ostre światło, zmiany szybkie temperatury i tak dalej, to może zadbać o to, żeby mieć środowisko, w którym funkcjonuje, żeby było pozbawione ciągłych niespodzianek. Raczej będzie, no właśnie, chodził ze słuchawkami wytłumiającymi hałasy otoczenia, jeżeli musi pracować w miejscu, gdzie jest dużo hałasu, tak? A osoba, która jest mniej wrażliwa na tego typu bodźce, nie musi w tym momencie dbać o wyciszenie otoczenia i tak dalej. Czyli wiedza o naszych cechach, czy osobowości, czy temperamentu może nam pomóc po prostu w tym, że wiemy, gdzie są te nasze słabe strony, które mogą powodować, że będziemy mniej mniej efektywni w pracy, czy że będziemy mieć gorsze układy z innymi ludźmi, gorsze relacje z innymi ludźmi i że my możemy pracować nad tym, żeby wady naszej osobowości, czy wady naszego temperamentu niwelować, a wykorzystywać właśnie te mocne strony związane z naszą osobowością, czy temperamentem.
Ekspert w studenckiej popołudniówce.
Teraz wszystkich słuchaczy zapraszamy na utwór muzyczny w wykonaniu Lady Punk pod tytułem Drzewa.
Usłyszeliśmy właśnie piosenkę Lady Punk pod tytułem Drzewa i przechodzimy do dalszej części naszej rozmowy. Przypominamy, że w naszej audycji poruszamy temat typów osobowości.
Odkrycie i ujawnianie swojego prawdziwego ja, jak się to nazywa, jest celem i istotą rozwoju. Rozwijamy się po to, aby pokazać prawdę o sobie światu. Twoja osobowość jest mieszanką twojego autentycznego, nieograniczonego, prawdziwego ja, czyli można powiedzieć duszy, i ego, fałszywego ja. Ego jest nazywane właśnie fałszywą osobowością. Jest to obraz ciebie, przez ciebie wykreowany. Mówi się, że prawdziwe ja to to, kim jesteś, a nie to, co z ciebie zrobiono. Bo to jest właśnie ego. I jak wielką wagę wy, dziewczyny, przywiązujecie do odkrywania siebie? I czy macie problem z pokazywaniem światu swojej prawdziwej twarzy?
Ja osobiście przywiązuję dużą wagę do tego, jak ja funkcjonuję. Zwracam uwagę na to, czego ja tak naprawdę chcę. Bo jednak to, jakie ja mam emocje w danej sytuacji, czy jakie emocje mi towarzyszą w momencie, kiedy ja rozmawiam z jakąś osobą. No generalnie w różnych sytuacjach różne rzeczy się we mnie dzieją, a jednak we mnie mam wrażenie, że we mnie się dzieje więcej niż na zewnątrz. Ja w większości przypadków nie pokazuję tego, co czuję.
I to by wskazywało na to, że jesteś jednak introwertykiem.
No niekoniecznie, dlatego że nie zawsze. Ja mówię, że to jest częstszy przypadek, dlatego że to jest częsty przypadek u mnie, dlatego się nie zgadzam w pełni z tym testem. Aczkolwiek, tak jak mówię, są też takie sytuacje, w których ewidentnie jestem brana za ekstrawertyka, dlatego że czuję się po prostu swobodnie i nawet chcę wtedy. Jest we mnie pragnienie tego, żeby się wyrażać, co czuję. Tak? Jednak, tak jak mówię, jestem ambiwertykiem, dlatego że są też takie momenty, w których nie pokazuję tego po sobie po prostu. Ukrywam to w sobie, bo tak po prostu chcę, tak chcę, żeby to zostało dla mnie. Chcę to w sobie kontrolować. No ja wtedy zastanawiam się, dlaczego tak jest. Za czym ja podążam? I czy to właśnie jest kwestia tego, że skupiam się za bardzo na sobie, że tutaj objawia się moje ego, czy jednak bardziej boję się opinii czyjejś, boję się tego, jak zostanę odebrana. No i tutaj też ciężko mi jest powiedzieć, jakoś tak zdefiniować to jasno i klarownie, dlatego że to jest naprawdę, no różnie to bywa u mnie.
Tak, tylko w którą stronę się skłaniasz? Ego jest obrazem, który stwarzasz, który prezentujesz ludziom. To niekoniecznie musisz być prawdziwa ty, to co tak naprawdę w głębi duszy myślisz i czujesz. Czy masz problem z pokazywaniem swojej tej najprawdziwszej twarzy? Czy raczej wolisz być ostrożna i raczej... Wspominałaś o tym, że lubisz dostosowywać się do towarzystwa, do otoczenia.
Tak, lubię być ostrożna i myślę, że każdy z nas chce być ostrożny i chce kontrolować to, jak jest odbierany, aczkolwiek pracuję nad tym, żeby być prawdziwym i żeby nie bać się otwierać przed ludźmi, bo wtedy to powoduje też, że ludzie chcą się otwierać przed tobą i czują się przy tobie swobodniej. To działa w obie strony, doskonale o tym wiemy. Więc ja się skłaniam ku temu, żeby jednak próbować się pokazywać po prostu z prawdziwej strony jak najlepiej, aczkolwiek też jakby to kontrolować, nie pokazywać wszystkiego zaś, bo to też myślę, że troszeczkę źle świadczy o człowieku, jak nie potrafi trzymać w ryzach swoich emocji i tego, co mówi. Po prostu powinniśmy ćwiczyć się w kontrolowaniu samego siebie. Bardzo podoba mi się też takie powiedzenie częste ojca Tadeusza Rydzyka: kiedy rządzą mną moje żądze, to ja już sobą nie rządzę. Wszystko, co się w nas dzieje, nad wszystkim powinniśmy panować i to też się tyczy tych wszystkich cech związanych z naszą osobowością.
Mówią, że mądrość przychodzi z wiekiem. U mnie na pewno tak się stało. Jako dziecko bardzo chciałam się dostosowywać do wszelakich grup, wśród których się znajdowałam. W związku z tym nie byłam totalnie sobą, udawałam, tylko po to, żeby być akceptowaną społecznie. Po jakimś czasie doszłam do wniosku, że i tak to nie zawsze działa, że pomimo tego, że próbuję się dostosować, oni i tak za bardzo mnie nie lubią, więc stwierdziłam, że jakie to będzie miało znaczenie, czy ja będę udawać, czy ja będę prawdziwą sobą. Ale ta druga opcja jednak miała więcej korzyści, ponieważ wtedy czułam się swobodniej i zauważyłam, że przestaję się przejmować tym, co inni sądzą na ten temat. Ale jestem zadowolona z tego powodu, że potrafię wyrazić sama siebie, potrafię trzymać się swoich zasad i nie muszę niczemu zaprzeczać. Zauważyłam, że od tego czasu znalazłam osoby, z którymi się trzymam, którym jednak się to we mnie podoba, którzy chcą ze mną rozmawiać, którzy doceniają to, że jednak staram się być prawdziwą sobą, nie ukrywać swoich opinii na pewne tematy, ani przyklaskiwać czemuś, co mi się nie podoba. I myślę, że to właśnie sprawia, że mam grono znajomych i to prawdziwych znajomych, a nie takich udawanych, z którymi nie ma się praktycznie żadnej relacji.
To prawda, to też ma taką funkcję wyzwalającą właśnie, że w momencie, kiedy puszczasz te takie hamulce straszne, że zaczynasz się właśnie otwierać przed drugim człowiekiem i okazywać swoje emocje. Ja też tego widzę, mimo że jestem właśnie taką osobą zdystansowaną i często zamykającą się, to też widzę, że jak już przełamuję się i zaczynam się właśnie otwierać, to człowiek zaczyna odczuwać taką wolność od tego, jak jest postrzegany, co myślą o nim inni. I to powoduje, że stajesz się takim pewniejszym człowiekiem później w innych aspektach. Też zaczynasz wierzyć w siebie potem, jak podejmujesz jakiekolwiek inne działania. To też jest trochę taka motywacja. Jak już przełamujesz się i przełamujesz ten swój strach przed okazywaniem emocji, uczuć i tego, co uważasz na dany temat, to wtedy czujesz się wyzwolony, czujesz się spokojniejszy też, tak
chociaż
myślę.
Na początku może być to dosyć bolesne, bo się okazuje, że osoby, które uważałeś za swoich przyjaciół, nagle się od ciebie odwracają.
czyli odkrywasz prawdę.
Ale po pewnym czasie dociera do ciebie, że te osoby wcale nie były twoimi prawdziwymi przyjaciółmi. W ogóle nie były przyjaciółmi, w ogóle nie szanowały ciebie, tylko...
I w ten sposób się od nich
uwalniasz. Cieszyły się z tego, że ty poświęcasz im swoją uwagę, a dopiero po czasie zaczynasz dostrzegać, że w drugą stronę już tak to nie działało.
Bardzo dziękujemy wam, dziewczyny, za rozmowę, za to, że odkryłyście przed nami jakąś pewną cząstkę siebie. Naszymi gośćmi była Emilka oraz Natalia z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Do usłyszenia już w następnej audycji. Cześć!